Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Logika przebaczenia i miłosierdzia zawsze zwycięża i otwiera perspektywę nadziei, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał w ten sposób do postawy świętego Szczepana, pierwszego męczennika, którego wspominaliśmy w środę, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ojciec święty Franciszek przypomniał, że święty Szczepan podążył śladami boskiego nauczyciela przez męczeństwo. Umarł jak Jezus, powierzając swoje życie Bogu i przebaczając swoim prześladowcom. Ma to być dla nas zaproszenie do przyjmowania z rąk Pana tego, co życie nam przynosi, oraz przebaczenia, które poszerza serce, rodzi dzielenie się z innymi, daje pogodę ducha i pokój.
Protomęczennik Szczepan wskazuje nam drogę, jaką należy przebyć w relacjach międzyludzkich, w rodzinie, w szkole, w miejscach pracy, w parafii i w różnych wspólnotach. Zawsze otwarci na przebaczenie. Logika przebaczenia i miłosierdzia zawsze zwycięża. Zawsze. I otwiera perspektywy nadziei. Lecz przebaczenie udoskonala się przez modlitwę, bo nie jest łatwo przebaczać. Modlitwa pozwala nam trwać, wpatrując się w Jezusa.
Na zakończenie Ojciec Święty zachęcił wiernych do modlitwy o dar męstwa, który leczy nasze lęki, nasze słabości i małości. Papież ponowił też swoje życzenie, by kontemplacja Dzieciątka Jezus wraz z Maryją i Józefem u jego boku wzbudziła postawy braterstwa. Chrześcijaństwo jest nadal najbardziej prześladowaną religią na świecie. Każdego roku swoje życie w obronie wiary oddają tysiące chrześcijan. Pierwszym męczennikiem był święty Szczepan, którego wspominaliśmy w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. Święty Szczepan był jednym z siedmiu diakonów. Został wybrany do sprawowania opieki nad wdowami i ubogimi. Naraził się starszyźnie żydowskiej i za niezłomną wiarę został skazany na śmierć poprzez ukamienowanie. Mówi franciszkanin ojciec Nikodem Gdyk.
Ktoś, kto przyznawał się do Chrystusa, po prostu albo był przyjmowany, ale najczęściej w tych pierwszych wiekach był prześladowany. I tak jest praktycznie przez 20 wieków historii chrześcijaństwa. Święty Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, którzy na początku, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, usługiwał, kiedy apostołowie coraz więcej oddawali się głoszeniu Słowa Bożego. Było, można powiedzieć, dzisiejszym językiem większe zapotrzebowanie, więcej spotkań, więcej chrześcijan, z którymi wspólnot tak zwanych judeo-chrześcijańskich, czyli wywodzących się z narodu żydowskiego.
Prześladowanie Kościoła trwa do czasów obecnych. Ponad 300 milionów chrześcijan doświadcza represji i dyskryminacji ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, podkreślił ksiądz Rafał Cywka, dyrektor krakowskiego biura papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Co siódmy chrześcijanin dzisiaj na świecie cierpi prześladowania czy dyskryminację. Oznacza to, że co siódmy chrześcijanin żyje w ciągłym lęku i strachu, że w każdej chwili może stracić pracę, dach nad głową, dorobek życia, może być wygnany ze swojej ojczyzny, miasta, być zamknięty w więzieniu, czy poddawany jakimkolwiek torturom, czy też stracić życie, jeśli nie będzie chciał się wyprzeć tego, że jest chrześcijaninem. Co siódmy chrześcijanin to daje nam ponad 300 milionów wyznawców Chrystusa.
Ksiądz Rafał Cywka powiedział też, że krwawe prześladowania chrześcijan mają miejsce w 21 krajach. Są to m.in. Irak, Afganistan czy Korea Północna. W Hiszpanii 26 grudnia jest już Dniem Pracy. Wyjątkiem jest Katalonia, która uroczyście świętuje wspomnienie świętego Szczepana. Tradycja sięga czasów Karola Wielkiego. Tymczasem do Madrytu przyjeżdżają pierwsze grupy młodzieży, aby wziąć udział w spotkaniu organizowanym przez TZ. Szczegóły w relacji ojca Marka Raczkiewicza, redemptorysty.
W IX wieku tak zwana Stara Katalonia należała do imperium, które założył Karol Wielki i zależała od biskupstwa w Narbonie. Z kolei pozostała chrześcijańska część Półwyspu Iberyjskiego znajdowała się pod panowaniem Godów. Punktem odniesienia było biskupstwo w Toledo. Ten fakt sprawił, że istniały różnice w pojmowaniu rodziny. Dla Karolingów rodzina była niczym klan. Podczas ważnych świąt należało udać się do domu przywódcy klanu, co w tamtych czasach wiązało się z wieloma niebezpieczeństwami i przeszkodami. Ludzie potrzebowali czasu, aby wrócić do domu, więc dzień świętego Szczepana był dniem wolnym od pracy. Mówi o tym przysłowie: na Boże Narodzenie każda owca w zagrodzie, na świętego Szczepana każdy w swoim domu, wyjaśnia Amadeu Carbo. Drugi dzień świąt Katalończycy poświęcają na odwiedzenie bliskich i przyjaciół. Tymczasem w Madrycie trwają ostatnie przygotowania do europejskiego spotkania młodzieży. Nad całością czuła ponad 50 wolontariuszy, w tym także z Polski. Wzięli oni udział w pasterce polskiej bądź hiszpańskiej. Ta ostatnia zaskoczyła ich swoim charakterem oraz wiekiem uczestników. Teraz z niecierpliwością czekają na polskie grupy. W spotkaniu w Madrycie weźmie udział około 3,5 tysiąca Polaków i będzie to jedna z najliczniejszych grup narodowościowych. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania rozpoczęła obchody z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pokaz został zorganizowany w przededniu rocznicy na poznańskim Dworcu Letnim. Wydarzeniu towarzyszyło m.in. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Centralne obchody z okazji wybuchu Powstania odbędą się w czwartek w Poznaniu. Weźmie w nich udział prezydent Polski Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. W planie jest m.in. złożenie kwiatów przed pomnikiem powstańców Wielkopolski, odsłonięcie tablicy wdzięczności. Mateusz Rozmiarek, radny PiS z Poznania, wskazał, że obok oficjalnych wydarzeń rocznicowych organizowanych jest też szereg oddolnych inicjatyw.
Podjęliśmy w ostatnim czasie działania mające na celu renowację kwatery głównej na cmentarzu powązkowym w Warszawie, kwatery głównej powstańców wielkopolskich. Mamy świadomość, że powstanie wielkopolskie powinno być zaakcentowane także w skali ogólnokrajowej, wobec czego z inicjatywy wojewody wielkopolskiego oraz archidiecezji zainicjowano pomysł, który ma na celu uruchomienie dzwonów kościelnych o godzinie 16:40, o symbolicznej godzinie rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego, by chociaż przez chwilę czasu poddać się zadumie i pamiętać o tym wydarzeniu.
W piątek rocznicowe obchody przeniosą się do Warszawy. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W pierwszym okresie walk Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia 1919 roku. Tydzień później wyzwolono też większą część Wielkopolski. Powstanie było największym, zwieńczonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym na terenie zaborów. Środowiska kombatanckie chcą zakazu powrotu do komunistycznych nazw ulic w Warszawie. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwróciło się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na powrót lub utrzymanie komunistycznego nazewnictwa ulic w stolicy zezwala postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten na początku grudnia uchylił 44 zarządzenia wojewody mazowieckiego dotyczących dekomunizacji ulic. Sąd uznał, że urzędnik nie uzasadnił odpowiednio przedłożonych zarządzeń. Kombatanci oczekują, że minister Zbigniew Ziobro udaremni próby wprowadzenia symboli komunistycznych w sferę publiczną. Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, wskazał, że niezbędne są w tej sprawie zmiany prawne.
Nie chcemy panu ministrowi niczego doradzać, ale chcielibyśmy, żeby się przyjrzał w ogóle funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności temu, co robią sądy administracyjne w kwestiach nazewnictwa ulic. No, niepodległe państwo polskie nie może stawać po stronie zdrajców i oprawców, tylko po stronie bohaterów i dlatego oczekujemy, że pan minister Zbigniew Ziobro poprzez doprowadzenie do odpowiednich zmian prawnych udaremni próby wprowadzania ponownie, czy też utrzymywania symboli komunistycznych w sferze publicznej, a sprawcy tak staną przed polskimi sądami niezależnie od tego, jakie pełnią funkcje publiczne, bo im kto pełni wyższą funkcję publiczną, tym jego odpowiedzialność jest większa i tym więcej można od niego oczekiwać.
Zadowolenie z decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraził obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy jest za tym, aby przywrócono 44 komunistyczne nazwy ulic. O odstąpienie od tego pomysłu apelował do samorządu Instytut Pamięci Narodowej. Krakowie mieszkańcy i turyści mogą podziwiać szopki rozmieszczone w różnych częściach miasta. Kolorowe dzieła sztuki są umieszczone w szklanych gablotach, które można oglądać również w nocy. Wystawa prac odbywa się w ramach akcji Szopki w mieście. W tym roku w przestrzeni miejskiej znajduje się 15 takich obiektów. W przyszłym roku ich liczba wzrośnie do 20. Dzieła przygotowują profesjonalni szopkarze, następnie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa odkupuje je wraz z prawami autorskimi. Własną szopkę przygotowało także Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Naszą szopkę budowało 5 braci przez ponad 2 miesiące, poinformował kustosz świątyni ojciec Konrad Cholewa.
Cała szopka ma 30 metrów kwadratowych wymiarów, jest na takim podejście 30 metrów kwadratowych. Natomiast przede wszystkim nowością tegorocznej szopki kalwaryjskiej jest jej przestrzenny układ. Do tej pory było tak, że wszystko było ustawione jakby na jednej ścianie, że stanęliśmy w jednym miejscu, mogliśmy zobaczyć wszystko. A teraz, żeby zobaczyć pewne elementy, szczegóły, trzeba się zagłębić, trzeba zobaczyć w uliczki, które zostały wybudowane w szopce. I na tych uliczkach toczy się właśnie życie codzienne ludzi. Chcieliśmy zmienić ten układ naszej kalwaryjskiej szopki w tym roku.
Szopki na terenie Krakowa, jak i ta w sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej mają być eksponowane do końca lutego. Szopkarstwo krakowskie jako pierwsza polska tradycja trafiło w tym roku na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.